Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Taste of Polonia, Polskie Radio 1030, Telewizja Polvision, Fundacja Kopernikowska oraz Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zapraszają na festiwal Taste of Polonia Labor Day Weekend w Copernicus Center. Wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Bezpłatny wstęp dla dzieci poniżej 12 lat. Więcej informacji na topchicago.org. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, polskieradio.com, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiejsze nasze tematy dotyczące Polski, tematy polityczne, jak zawsze co tydzień. Oczywiście musimy zacząć od tematu najgłośniejszego w tej chwili, czyli temat referendum. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu na 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. I właśnie w tym tygodniu poznaliśmy do końca wszystkie pytania. W tamtym programie znaliśmy tylko jedno, teraz już znamy 4. I te 4 pytania też im się tutaj troszkę zmieniła w tym momencie wymowa, chociaż w dalszym ciągu dotyczą tego samego. Czyli przypomnijmy, panie Łukaszu, czego one dotyczą.
No, zmieniły się w swojej treści 2 z 4 pytań. Mianowicie zmieniło się to dotyczące wieku emerytalnego oraz dotyczące prywatyzacji. No, w pierwotnej wersji była mowa o przedsiębiorstwach państwowych, co nie miało dużego sensu, bo takich przedsiębiorstw jest w tej chwili w Polsce 17. A w tej chwili jest mowa o prywatyzacji majątku państwowego. Właściwie nie o prywatyzacji, bo to też jest ważne. O wyprzedaży majątku państwowego.
Ta wyprzedaż została, tak, tak.
Tak, wyprzedaż została, mimo że to jest pojęcie, no tu można by dużo o tym mówić, ale też nieprecyzyjne, a poza tym ono sugeruje jakiś specjalny tryb sprzedaży, z czego może wynikać, że nawet jeśli Polacy odpowiedzą przecząco, że tego nie chcą, to i tak normalna prywatyzacja będzie mogła przebiegać, no bo normalna prywatyzacja nie jest wyprzedażą. Wyprzedaż jest wtedy, jak po jakichś promocyjnych cenach coś sprzedajemy. Natomiast te 2 pytania się nie zmieniły. Jedno to jest pytanie o rozbiórkę ogrodzenia płotu na granicy z Białorusią. Też dosyć dziwne, bo nikt nie postuluje tej rozbiórki, a płot już stoi, kosztował grubo ponad 1 miliard złotych. I drugie pytanie, które się nie zmieniło, mówi o przyjmowaniu migrantów, a dokładnie o przyjmowaniu ich w ramach mechanizmu unijnej relokacji. Czy na to się zgadzasz, czy nie? No i tutaj można by tę sprawę, w ogóle można by cały program zrobić o samym tym referendum, bo ona ma bardzo dużo aspektów, ale tutaj musimy to wszystko streścić w bardzo takiej krótkiej formie. Więc po pierwsze, po co to w ogóle jest Prawo i Sprawiedliwości? No po to, żeby zdominować kampanię, po to, żeby narzucić kampanii temat. I to się wydaje w jakimś stopniu, że się udało. Jak to będzie dalej wyglądało i na jak długo to wystarczy, zobaczymy. No ale ponieważ referendum się ma odbyć łącznie z wyborami, no to można założyć, że te pytania i te kwestie będą do samego końca rozpatrywane. No i tutaj na pewno będzie jakiś wokół tego konflikt, chociaż myślę, że opozycja mam na myśli tutaj Koalicję Obywatelską, będzie się starała schodzić z linii strzału, bo już takie głosy są, które mają sygnalizować, że właściwie to tu w tych najważniejszych sprawach nie ma różnicy między PiS-em a Koalicją Obywatelską. Oczywiście PiS chce tak wmanewrować partię Donalda Tuska, żeby ona była zmuszona zaprzeczyć pewnym swoim wcześniejszym deklaracjom. No, na przykład temu służy w szczególności to pytanie dotyczące płotu na granicy z Białorusią, no bo już Donald Tusk też powiedział, że jeśli chodzi o prywatyzację czy wyprzedaż właśnie majątku państwowego, to absolutnie nie. Drugi ciekawy aspekt to jest zupełnie nowa w polskiej polityce i nowa dla wyborców sytuacja, bo po raz pierwszy referendum ma się odbywać łącznie z wyborami. No i to będzie rodziło moim zdaniem problemy. Ja bym się spodziewał, że będzie sporo incydentów wyborczych, na pewno więcej niż było przy poprzednich wyborach, wielu poprzednich wyborach. Zwłaszcza, że z tego, co się zorientowałem, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zapowiadają, że wszystko to będzie zupełnie połączone, czyli że będzie jedna komisja, nawet że będzie jedna urna, do której będą jedne i drugie głosy wrzucane. No i myślę, że tutaj będzie przede wszystkim problem dotyczący frekwencji, bo zwolennicy opozycji będą chcieli frekwencję obniżyć, tak żeby wynik referendum nie był wiążący, no a PiS oczywiście rządzącym zależy na tym, żeby ten wynik był wiążący, a będzie wiążący, jak zagłosuje ponad połowa uprawnionych. I ja zapraszam zresztą słuchaczy na swój wideoblog najnowszy, gdzie dokładnie te sprawy wyjaśniam, techniczne i prawne. Natomiast myślę, że będzie dużo takich sytuacji, że ktoś pobierze niejako z rozpędu kartę do referendum i jak ją już pobierze, to w zasadzie nie ma co z nią zrobić. To znaczy, mimo że frekwencja referendalna się będzie liczyła nie od pobranych kart, ale od wyjętych z urny, no to tej karty, z tą kartą legalnie już nic nie można zrobić, jak się ją pobierze. Nie można ich zniszczyć, bo to jest karalne, nie można ich wynieść z lokalu, bo to też jest karalne. Więc pewnie będzie dużo takich sytuacji wątpliwych i nawet powiedziałbym konfliktowych. Wydaje mi się, im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się wydaje, że połączenie tych dwóch głosowań w jednym dniu no jest bardzo ryzykowne. Oczywiście wiadomo, po co to tak zostało pomyślane, no właśnie po to, żeby również podwyższyć frekwencję w samych wyborach, ale że to może przynieść całkiem spory chaos. No i wreszcie ostatnia sprawa to jest pytanie, co to tak naprawdę spowoduje, no bo nawet jeśli założymy, że wynik referendum będzie wiążący, to jak się zastanowimy nad tymi poszczególnymi pytaniami, to w zasadzie trudno je bardzo przełożyć na jakiekolwiek konkretną decyzję, na jakiekolwiek konkretne postanowienie. Nawet to pytanie dotyczące wieku emerytalnego, które wydaje się tutaj najkonkretniejsze być może, ono też będzie trudne do zinterpretowania, bo przecież w przypadku systemu emerytalnego mamy mnóstwo różnych możliwości, co możemy z nim zrobić, a tam pada tylko pytanie o podwyższenie wieku emerytalnego, o nic więcej. No a mamy w grze różne warianty, na przykład emeryturę obywatelską. Więc ja myślę, że skutek tego referendum, nawet jeśli ono będzie wiążące, ograniczy się tylko do dnia głosowania. Jeżeli niektórzy mówią, bo są tacy komentatorzy, którzy mówią, że to zablokuje możliwość ewentualnie działania przyszłemu rządowi w tych sprawach, które właśnie są przedmiotem referendum, to moim zdaniem nie zablokuje. Bardzo łatwo będzie inaczej zinterpretować te pytania i odpowiedź na nie, niż chcieliby ci, którzy sądzą, że właśnie można w ten sposób zablokować decyzję przyszłego rządu opozycji.
Panie Łukaszu, a tak na koniec tego tematu o referendum, tak może dla kontrastu, ja widziałem ostatnio Konfederacja zaproponowała swoje pytania referendalne, czyli Konfederacja trzecia siła sondażowa w tej chwili w Polsce. Co pan myśli o tych propozycjach? Tam padły cztery pytania, ja może tak na szybko je tutaj przedstawię. Czy popiera pan pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? Czy popiera pan pani waloryzację świadczenia 500+ do 800+? Czy popiera pan pani ograniczanie możliwości korzystania z gotówki? I ostatnie, czy popiera pan pani zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku?
No, to są pytania, które się wydają dosyć konkretne, choć też można w niektórych przypadkach dyskutować, jaki by miał być ich skutek. Na przykład to ostatnie pytanie, gdzie ja rzeczywiście uważam, że warto o to ludzi spytać, no ale jak wiadomo, regulacja jest na poziomie unijnym, więc właściwie co by to miało wnosić, gdyby Polacy się temu sprzeciwili. Natomiast no, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi, że słucha Polaków, to jest też w tym sporo obłudy, dlatego że nie było żadnej rozmowy o tym, co mogłoby się znaleźć jeszcze w tym referendum, bo rzeczywiście jest dużo takich rzeczy, które mogłyby zostać dodane. Te, które proponuje Konfederacja, przynajmniej w części mogłyby się tam znaleźć, na przykład kwestia płacenia gotówką. Gdyby w referendum Polacy wypowiedzieli się zdecydowanie za taką możliwością, to można sobie wyobrazić, że byłoby to podstawą na przykład do zmiany konstytucji, pod którą wszyscy by się mogli podpisać, czyli mogłoby do niej dojść i zapisania w konstytucji właśnie prawa do płacenia gotówką. To by było bardzo dobre moim zdaniem rozwiązanie. No ale PiS narzucił wyłącznie swoje tematy, nie jest zainteresowany innymi, nie jest zainteresowany rozszerzeniem tej listy pytań o jakiekolwiek inne. więc innych pytań nie będzie, a szkoda, no trzeba powiedzieć, że do referendum to my nie mamy specjalnie szczęścia. Na koniec tylko przypomnę, jak został potraktowany w 2013 roku 1 000 000 podpisów, które zebrała wtedy Fundacja Rzecznik Praw Rodziców Państwa Elbanowskich pod wnioskiem obywatelskim o referendum, które miało dotyczyć posyłania 6-latków do szkół. No to była naprawdę ogromna liczba podpisów, a Sejm ten wniosek po prostu od tak sobie odrzucił i podpisy poszły na przemiał. No to niestety pokazuje, jak instrumentalnie referendum jest w Polsce traktowane i to jest też skutek tego, jakie rozwiązania są zapisane w ustawie o referendum. To znaczy obywatele mogą sobie wnioskować, a Sejm może to po prostu dowolnie odrzucić.
Przejdźmy do naszego kolejnego tematu. W tym tygodniu odbyła się defilada, odbyło się Święto Wojska Polskiego. Piękna data i okazja, żeby zarówno wspomnieć i uszanować, uczcić naszą historię i może chociaż na dzień przestać się ze sobą kłócić i upolityczniać wszystko, ale no jak się okazało w tym tygodniu nie do końca. Mieliśmy w tym tygodniu do czynienia, były cytowane różne media zagraniczne, które wypowiadały się całkiem dobrze o polskiej defiladzie, mówiąc, że Polska wyrasta na silnego gracza w regionie, ale w Polsce święto było chyba kolejną okazją do tego, żeby prowadzić grę polityczną.
No to zawsze takie rzeczy wyglądają z dystansu bardzo ładnie, trochę gorzej wyglądają z bliska. Oczywiście defilada była bardzo efektowna, ja nie oglądałem jej bezpośrednio, ale obejrzałem sobie to później dokładnie w transmisjach. No tylko, że defilada to jest zawsze pewne granie na emocjach. Ona nam nie pokaże naprawdę, ile mamy danego rodzaju sprzętu. To są przecież tylko wybrane jednostki, wybrane sztuki sprzętu różnego rodzaju. Natomiast no, prawda jest taka, że po przekazaniu ogromnej ilości sprzętu, który miał jeszcze przed sobą lata funkcjonowania Ukrainie, Polska w tej chwili jest na takim etapie pewnej dziury sprzętowej. No, my musimy poczekać na to, aż kontrakty, które podpisaliśmy, zostaną zrealizowane. No i tu jest też oczywiście kwestia tego, ile my za to zapłacimy. To nie znaczy, że nie powinniśmy modernizować armii, ale to znaczy, że nie można się też bezmyślnie zadłużać. I tutaj już przechodzę do wystąpienia pana prezydenta, który też zresztą właśnie w swoim wystąpieniu wspomniał o tym. Powiedział, że niektórzy uważają właśnie, że powinniśmy tutaj liczyć pieniądze, że nie powinniśmy brać kredytów, no ale nie podał żadnego rozwiązania. To znaczy tak naprawdę pytanie brzmi, z czego moglibyśmy innego zrezygnować, bo armia nowoczesna jest nam potrzebna. Pan wspomniał wcześniej w poprzednim temacie o tym pytaniu Konfederacji dotyczącym waloryzacji 500+ do 800+. No to jest tylko taki przykład, ile można by pieniędzy zaoszczędzić, które mogłyby właśnie zostać wydane zamiast zadłużania się na modernizację armii, no bo jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy wybierać coś. No a tymczasem politycy obozu rządzącego uważają, że na wszystko wystarczy. No i generalnie mam wrażenie, że politycy z obu stron tutaj nie stanęli, nie zachowali się tak jak powinni, nie zachowali się propaństwowo, bo politycy opozycji, poza przedstawicielem Konfederacji, bo był Krzysztof Bosak na tej defiladzie, na tym oficjalnej uroczystości, ale politycy reszty opozycji zbojkotowali. Mimo że oczywiście dostali zaproszenia, bo to jest standard, zaprasza się zawsze przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych, nie przyszli. A z drugiej strony pan prezydent też zupełnie niepotrzebnie w swoim wystąpieniu robił wycieczki pod adresem poprzedników, mówiąc, że za ich czasów to było tak źle i armia była taka niedofinansowana, ale od kiedy PiS doszedł do władzy, to jest świetnie traktowana, co też nie jest do końca prawdą, dlatego że PiS no, dopiero w swojej drugiej kadencji tam zaczął trochę więcej robić, a tak naprawdę przyspieszenie nastąpiło od momentu takie znaczące, od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Więc to było takie dosyć smutne, no, zwłaszcza, że pan prezydent w tym samym dokładnie wystąpieniu, dosłownie w odstępie paru minut, mówił właśnie o jedności i o tym, że tematy związane z obronnością powinny być wyjęte spoza sporu politycznego, a chwilę wcześniej sam ten spór rozkręcał w tym wystąpieniu. No więc to była znacząca niekonsekwencja. Na mnie to zrobiło przykre wrażenie, bo rzeczywiście to powinna być taka rocznica, w czasie której przypominamy sobie, że w 1920 roku rzeczywiście nawet przeciwnicy polityczni, późniejsi, czasem bardzo ostrzy, potrafili razem działać po to, żeby Polskę uratować.
Szeroko komentowanym tematem w tym tygodniu jest Agrounia na listach PO. Tu najbardziej mówi się o osobie Michała Kołodziejczaka, który jeszcze niedawno atakował Donalda Tuska, mówiąc, że między innymi, że cofnął Polskę kilka wieków do tyłu, a teraz będzie startował z listy PO. I właśnie ten fragment tego wywiadu, to chyba było Radio Z nawet, Michała Kołodziejczaka jest teraz, ja widziałem wszędzie, szczególnie na Twitterze cytowany.
Trudno się dziwić, że to jest przypominane, dlatego, że to było po prostu bardzo niedawno. Michał Kołodziejczak wykonywał najdziwaczniejsze meandry i zakręty w ciągu swojej krótkiej dosyć aktywności politycznej i jest moim zdaniem zagraniem bardzo ryzykownym ze strony Donalda Tuska. Ja chyba rozumiem, po co Donaldowi Tuskowi jest Kołodziejczak. To jest z jednej strony próba przyciśnięcia jeszcze bardziej do ściany trzeciej drogi, przede wszystkim PSL-u, poprzez pokazanie, że my też tutaj mamy takiego fajtera od wsi, a przecież Platforma na wsi, czy może raczej wśród rolników, bo to są dwie różne rzeczy, bo na wsi mieszka też dzisiaj już wiele osób z miasta, które się tam wyprowadziły. Więc wśród rolników Platforma w ogóle nie miała właściwie przyczółków, była bardzo słaba, no to teraz ma takiego Kołodziejczaka właśnie i pewnie chodzi tu o przyciśnięcie PSL-u, trochę o przyciśnięcie Konfederacji również, bo Konfederacja próbowała przebijać PSL, jeżeli chodzi o wieś, swoimi postulatami i taką stanowczością w ich wysuwaniu, no a pan Kołodziejczak jest typem awanturnika. On się trochę próbuje robić na nowego Lepera, chociaż moim zdaniem no jednak bardzo, bardzo dużo mu brakuje do tego, jaki był i jaką pozycję sobie wywalczył w pewnym momencie Andrzej Leper, twórca Samoobrony. No i myślę, że Kołodziejczak trochę będzie problemem dla działaczy Platformy, dla polityków Platformy. To rzeczywiście wygląda komicznie, kiedy oni zachwalają dzisiaj ten wybór i zachwalają Kołodziejczaka i robią to na przykład osoby z długim życiorysem po liberalnej stronie sceny politycznej. Widziałem taki tweet Janusza Lewandowskiego, dawnego ministra tak zwanych przekształceń własnościowych, to jeszcze w rządzie Hanny Suchockiej, bardzo, bardzo dawno temu, który pisze tam w zachwycie, że Kołodziejczak to taki fajter. No to po prostu kompletnie jedno z drugim nie współgra. Znaczy Janusz Lewandowski wychwalający Michała Kołodziejczaka, jeżeli ktoś trochę zna historię polskiej polityki, no to jest po prostu przekomiczne. Natomiast ja myślę, że będą z tym problemy. Jeżeli Michał Kołodziejczak wejdzie do Sejmu, no to ja nie przewiduję mu długiego trwania w klubie Koalicji Obywatelskiej. Szybko będzie próbował się ulotnić, może założyć coś swojego, może dokądś przejdzie, kto mu tam da więcej, chyba że wybierze drogę takiego kompletnego konformisty, którą już częściowo wybrał, no bo antysystemowiec, na którego on się próbował kreować, próbował pozować na antysystemowca, który ma do Sejmu wystartować z list jednej z dwóch najbardziej systemowych partii w polskiej polityce. To jest bardzo szybki, powiedziałbym, upadek z tej antysystemowej pozycji, znacznie szybszy niż na przykład w przypadku Pawła Kukiza.
No to panie Łukasz, mamy jeszcze jeden krótki temat na zakończenie. Projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Spraw Zagranicznych. W dokumencie przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości czytamy, że Rzeczpospolita Polska uznaje za akt wrogi wobec naszego państwa wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy i będzie ją zdecydowanie zwalczać. I tutaj między innymi jest nawiązanie do niedawnych słów szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który mówił między innymi o budowaniu zapory ogniowej przeciwko PiS i właśnie zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości.
Przede wszystkim muszę przypomnieć naszym słuchaczom, że to jest kampania wyborcza, więc niczego tutaj nie należy traktować tak kompletnie do końca serio, ale w dużej mierze jak teatr. I obie strony swoje partie w tym przedstawieniu teatralnym odgrywają i będą próbowały nam wmawiać, że to wszystko jest tylko dla dobra Polski. No, Manfred Weber mówił oczywiście nie tak, jak się to próbuje często w Polsce interpretować w imieniu Niemców i to nie było jakaś, nie wiem, niemiecka groźba, że Niemcy teraz się zajmą życiem politycznym w Polsce, tylko mówił w imieniu swojej frakcji w Parlamencie Europejskim, czy swojej partii tej ponadnarodowej, czyli Europejskiej Partii Ludowej. Natomiast rzeczywiście zabrzmiało to bardzo niezręcznie, no bo jednak mówił to Niemiec, no więc rzeczywiście wydźwięk tego był taki, że z punktu widzenia propagandy wyborczej może to nawet nawet pomóc Prawu i Sprawiedliwości. Zresztą ta wypowiedź się nie spotkała z jakimś entuzjastycznym przyjęciem ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, no bo oni rozumieją, że to raczej im nie pomoże. No oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, mają do tego pełne prawo, postanowiło to wykorzystać, właśnie tworząc taką uchwałę. Ona moim zdaniem w tym określeniu ingerencja w proces wyborczy idzie zdecydowanie za daleko, bo tu żadnej ingerencji w proces wyborczy nie ma. No jest taka mocno niefortunna wypowiedź, ale to nie jest ingerencja w proces wyborczy. No ale jak mówię, jesteśmy przed wyborami, mamy do nich 2 miesiące, więc tego typu chwytów, tego typu zagrań będzie się pojawiało coraz więcej i musimy być na to przygotowani. Nie można się emocjonować, trzeba na to patrzeć z pewnego dystansu, analizować i zawsze zadawać sobie pytanie, a w jaki sposób politycy próbują nas teraz podejść. I to jest potrzebne po prostu po to, żebyśmy potem dokonali 15 października świadomego i rozsądnego wyboru.
I to wszystko w dzisiejszym programie. Komentarz polityczny jak zawsze w piątek o stałej porze. Powtórki naszych audycji są dostępne na stronie polskieradio.com. I z tego miejsca oczywiście jak zawsze polecamy też odwiedzić pana Twittera i kanał na YouTubie, panie redaktorze.
Tak jest, serdecznie zapraszam na kanale właśnie niedawno nowy wideoblog, o którym wspominałem, z którego dowiedzą się Państwo prawie wszystkiego, jeżeli chodzi o nadchodzące referendum.
A ja dziękuję, życzę Panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Taste of Polonia. Polskie Radio 1030, Telewizja Polvision, Fundacja Kopernikowska oraz Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zapraszają na festiwal Taste of Polonia. Labor Day Weekend w Copernicus Center. Wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Bezpłatny wstęp dla dzieci poniżej 12 lat. Więcej informacji na topchicago.org. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.